dużą część problemów możemy rozwiązać modelami o wiele prostszymi, o wiele łatwiejszymi do wytrenowania. W researchu no jednak trzeba być gotowym na to, że nie wiem, buduję jakiś model albo dotrenowywuję jakąś głowicę dla modelu i to nie wychodzi, muszę wszystko porzucić. Tam codziennie jak sobie zbuduję właśnie takie powiedzmy fajne źródełka, to mi codziennie tam wpada tyle świetnych tekstów.
Cześć, z tej strony Przemek, a to jest trzecia i ostatnia już część rozmowy na temat sztucznej inteligencji, jaką jakiś czas temu przeprowadziłem z doktorem Leszkiem Bukowskim, programistą, wykładowcą akademickim i specjalistą uczenia maszynowego. Jest to najbardziej techniczna część rozmowy, ponieważ dowiadujemy się nieco więcej o codzienności osób takich jak nasz gość. Poznajemy biblioteki i frameworki, z których korzysta dr Leszek Bukowski, a także dowiadujemy się, jak wygląda taka codzienna praca specjalisty uczenia maszynowego pod kątem np. pracy w projekcie albo organizacji zadań w jakimś większym przedsięwzięciu. Zachęcam Was do obserwowania strony Opanuj AI, gdzie również znajdziecie tę rozmowę, a także zdecydowanie więcej informacji na temat sztucznej inteligencji. Jest to nowy projekt, który uruchamiamy razem z Marcinem właśnie po to, żeby dla pasjonatów tematyki AI i ML przygotować takie dedykowane miejsce, w którym będziemy się dzielić wiedzą na temat uczenia maszynowego, deep learningu i wszystkiego tego, co obecnie zmienia świat i otaczającą nas codzienność. A teraz przechodzimy do trzeciej części rozmowy i zaczynamy od pytania dotyczącego tego, czy w dzisiejszych czasach jeszcze warto trenować modele sztucznej inteligencji na własną rękę i ile to właściwie kosztuje. Wydaje się, że na rynku jest tyle dostępnych modeli open source, że właściwie do codziennych zadań moglibyśmy wykorzystać te przetrenowane, te, które ktoś wcześniej przygotował za nas. No ale pytanie, czy tak jest w rzeczywistości? Posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia nasz gość.
Odpowiem w ten sposób. Znaczy, wydaje mi się, że większość, nie wszystkie, ale większość problemów biznesowych, takich powiedzmy codziennych, przed jakimi może stanąć jakaś tutaj powiedzmy mała albo średniej wielkości, ale nawet i duża firma w Polsce, są do rozwiązania za pomocą modeli, które możemy spokojnie trenować nawet na laptopie. Tak? To jakby chcę, żeby tutaj to jasno powiedzieć, bo spotkałem się z taką opinią, że na przykład jeżeli dzisiaj, nie wiem, ktoś właśnie stara się o jakiś wniosek w NCBR-ze, ojejku, no to on potrzebuje naprawdę już milionów, setek milionów dolarów, bo to będzie na pewno wielki model i potrzebujemy do tego, nie wiem, na przykład 1000 układów H100 od NVIDII, z których każdy tam kosztuje po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie, no spokojnie, tak nie jest. To znaczy pierwsze zastosowania tych dużych modeli językowych, tak jak mówię, to jest na przykład generowanie danych. I to możemy zrobić podpinając się przez API i na przykład na podstawie tych danych, które sobie wygenerowaliśmy, możemy spokojnie wytrenować model, powiedzmy biorąc z Hugging Face'a jakiś model dla, jeżeli pracujemy w języku polskim, dla języka polskiego i go na przykład fine tunując. I można to spokojnie zrobić w ramach powiedzmy no, silnej stacji roboczej, tak bym powiedział, no bo z tym laptopem no to jest dużo problemów, które spokojnie można rozwiązać naprawdę, jakby zbudować model na tym przysłowiowym laptopie, no ale jeśli to jest, bo często jest tak, że jak fine-tunujemy model, to niestety też jesteśmy zmuszeni no, wziąć ten duży model, który już ma jakąś wielkość, no ale to wtedy jakaś taka silna stacja robocza czy jakiś serwer tutaj spokojnie wystarczy. To znaczy chciałbym tutaj jasno powiedzieć, że zdecydowanie nadal większość pracy, powiedzmy osoby pracującej w machine learningu czy w data science jest wykonywalna na przy takich zasobach obliczeniowych zupełnie wyobrażalnych, tak, że to nie trzeba od razu iść w jakieś ogromne super komputery. To znaczy to, jak będzie przyszłość wyglądała, nie chcę teraz mówi, natomiast bardzo, tak jak powiedziałem, dużą część problemów możemy rozwiązać modelami o wiele prostszymi, o wiele łatwiejszymi do wytrenowania. I też chciałem podkreślić, to jest mój pogląd, nie wszyscy się może zgodzą, ale ja na przykład też mam głębokie przekonanie, że jeśli na przykład ten model Word2Vec z 2014 roku, on jest dzisiaj uważany za taki już prehistoryczny, ale moim zdaniem to nie jest tak, że w ogóle my jakby w takiej naszej logice biznesowej przetrawiliśmy wszystkie możliwości tych modeli przez tych powiedzmy kilkanaście lat. Nie, ja uważam, że tamtym modelem można jeszcze bardzo dużo problemów rozwiązać, a być może jeszcze nas kiedyś zaskoczy. Więc chciałbym tutaj też przekonać do takiego podejścia, że bo teraz będzie takie podejście, wszystko rozwiązywać za pomocą GPT albo jakiegoś innego dużego modelu językowego, co nie ukrywam, sam gdzieś taką mam pokusę, ale to dlatego, że mnie fascynują te modele, te ich możliwości. Ale realnie, powiedzmy, jakiś taki problem biznesowy najczęściej można dużo mniejszym modelem rozwiązać, a czasami się nawet okazuje, że nie trzeba żadnego machine learningu, tylko dobry algorytm wystarczy, dobre if albo w ogóle jakaś zmiana UX-owa.
No i tutaj też można nawiązać do tego, o czym powiedziałeś wcześniej, czyli właśnie do cloudów wystawianych przez Big Techy, tak? To na przykład na Google I.O. było widać, gdzie oglądaliśmy screencasty albo screeny Google Cloud Platform i oczywiście dedykowane sekcje do trenowania modeli, tak? To znaczy wejdź do tego naszego ogródka, wybierz sobie ten model i my ci damy infrastrukturę na przykład.
Wiesz co, to akurat jak obserwuję w ogóle branżę, ja się też od powiedzmy tam kilku lat też interesuje się tą branżą półprzewodników, to jest akurat taki trend, który wyraźnie widać, to znaczy jak tam na przykład ASML, które robi te maszyny do, nazwijmy to, drukowania tych najbardziej zaawansowanych procesorów, to wedle ich przewidywań, o ile teraz najczęściej ich maszyny są wykorzystywane do układów w telefonach komórkowych, które są bardzo złożone i muszą pobierać mało prądu i na tym te maszyny najwięcej takich układów produkują, o tyle zakładają, że do 2030 te maszyny będą najczęściej wykorzystywane do produkcji układów do chmur. I teraz też się to zmienia, do wyścigu wchodzą takie firmy na przykład jak Microsoft, który chce mieć swój układ w swojej chmurze. Amazon pracuje nad własnym układem, więc biorąc pod uwagę, takie sygnały dochodzące z rynku, to dla nas, jakby dla osób właśnie pracujących z softwarem, tak, to moim zdaniem oznacza, że oczywiście dużo problemów teraz rozwiązujemy jakimś modelem lokalnym, ale te sygnały mówią, że w tych nadchodzących latach takie podpięcie się do chmur i do tych infrastruktur big techów będzie się bardzo rozwijało i będzie to, ale to też, powiem szczerze, to będzie też zmierzało na pewno w takim kierunku, żeby ułatwić interakcje z takimi modelami, że powiedzmy ta wiedza specjalistyczna nie będzie tak niezbędna jak być może jeszcze czasami dzisiaj jest, ale dzisiaj też już czasami aż tak tej wiedzy specjalistycznej nie potrzeba. Więc to wejście do świata machine learningu, bym powiedział, na pewno jest dużo łatwiejsze niż tam w tym 2011-2012 roku, gdzie naprawdę trzeba było implementować prawie wszystko.
A co aktualnie Leszek Bukowski ma na sobie, jeśli chodzi o boarda do śledzenia pracy? Nie wiem, czy to Jira, czy coś innego?
Pracuję z Jiro, natomiast myślę, że Trello jest dla mnie takim złotym środkiem. Znaczy, to jest to, ja mówię z mojej perspektywy. Znaczy, ja mam zawsze takie podejście, że jeśli jakby wchodzimy gdzieś w takie zadania, że potrzebujemy czegoś więcej niż takich trzech tablic, to do,
progress i done.
To coś jest nie tak, to znaczy coś musimy przemyśleć, gdzieś takie nasze zadania, ale chciałbym, żeby ta moja opinia tutaj była potraktowana jako osoby niespecjalizującej się właśnie w zarządzaniu projektami. Ja tak jak powiedziałem, ja mam taki umysł bardziej researchowy, to jest taka moje jakby główny konik, i pewnie też trochę z tej perspektywy patrzę na takie narzędzia, tak jak powiedziałem, w researchu jednak trzeba być gotowym na to, że buduję jakiś model albo dotrenowywuję jakąś głowicę dla modelu i to nie wychodzi, muszę wszystko porzucić i zaczynać od nowa. I to czasami trochę może, nie współgrać tutaj z jakąś taką ustrukturyzowaną formą pracy, ale tak jak mówię, nie traktujcie tutaj jakby mojej opinii jako specjalisty w tej dziedzinie, bo zdecydowanie nie jestem.
Co mógłbyś powiedzieć o konkretnych zadaniach w takim przedsięwzięciu? To znaczy, jak dzieli się taki projekt? Czy mówimy tutaj o przetwarzaniu danych, o otrzymaniu tych danych, o budowaniu algorytmów?
No to wiesz, to w zasadzie z każdym, z kim tu będziesz rozmawiał, to powie ci coś takiego, że praca z danymi to jest większość czasu. To znaczy, jeżeli pracujemy w biznesie, znaczy to jest ciekawe, to się może teraz trochę zmienić właśnie dzięki dużym modelom, które będą nam generowały dane. Teraz oczywiście też powstaje pytanie, na ile modele trenowane na syntetycznych danych, czyli danych wytworzonych przez duży model językowy, na ile te modele będą się różniły od tych modeli jednak na takich empirycznych danych wytrenowanych. No ale wtedy faktycznie ta praca z danymi trochę staje się łatwiejsza, no bo empiryczne dane, takie, które pochodzą właśnie z jakiegoś systemu, który faktycznie gdzieś tam działa na produkcji, użytkownicy z nim rozmawiają, no one bardzo tutaj dużo pracy wymagają. Kiedyś jeszcze więcej, bo powiedzmy, kiedyś to przetwarzanie języka naturalnego, tak mówię kiedyś, to nie znaczy, że my już dzisiaj tego nie robimy, często robimy, no wymagało jeszcze głębszego przetworzenia tej informacji. Na przykład trzeba było myśleć o tak zwanej lematyzacji. Polski język jest bardzo bogaty w fleksji, tak? Odmieniamy wszystkie słowa, mamy przeróżne końcówki, więc trzeba na przykład było sprowadzić do podstawowej formy. Dzisiaj faktycznie te modele sobie z tym radzą w trochę inny sposób, bo tam jest inny sposób tokenizacji, więc trochę to zagadnienie odchodzi na bok, ale nadal jakby stykam się z takimi zadaniami, gdzie to przetworzenie tego języka no jest takie bardzo ważne. No trzeba, wiesz, wyczyścić te dane, bo są często bardzo zaszumione. No i to jest pewnie jakieś 80% pracy. To jest taka praca z danymi. Potem sam trening to już jest w zasadzie przyjemność, no bo...
Tak jak powiedziałeś wcześniej, tak? To nie ty trenujesz aktywnie, tylko ten model trenuje się sam.
To jest trochę tak, że już tam mam jakąś wybrany model, no to ja wciskam guzik, no i tam mogę pozmieniać różne te parametry, ale to on się już trenuje sam, więc to już jest sama przyjemność. W tym czasie właśnie można sobie jakiś tam papier naukowy, jakiś artykuł przeczytać. Więc najwięcej pracy, taka najbardziej żmudna praca, to jest praca z danymi, tak bym powiedział. No, zdecydowanie.
Dwa ostatnie pytania, bo zbliżamy się powoli do 2 godzin tego nagrania, zbliżamy się do brzegu i chociaż do każdego tego punktu, o którym powiedziałeś, miałbym jeszcze 300 innych pytań, to chciałbym w tej konkretnej rozmowie pozostać na 2. I pierwsze z tych pytań dotyczy tego, czym twoja branża się tak naprawdę ekscytuje. To znaczy nie mówimy już tutaj o perspektywie zwykłego programisty, kogoś, kto nie siedzi w właśnie uczeniu maszynowym, w deep learningu, w AI, tylko mówimy o osobach takich jak ty, o czym się rozmawia przy kawie, o czym się pisze na Slacku, o czym się pisze na Teamsach, tak naprawdę co jest teraz takim gorącym tematem?
Wiesz co, no to chyba bym powiedział, że to jest zastosowanie tych modeli w naszej pracy. To jest też, zobacz, bo to jest tak trochę paradoksalne, że z jednej strony nastąpiła właśnie ta rewolucja taka świadomości, ale jednocześnie chyba branżą, która najszybciej i w największym stopniu odczuje wpływ takich modeli, to jest branża machine learningowa, no bo te modele właśnie mogą generować dane, mogą służyć jako wykonywać zadania innych modeli. Tak? Ja ostatnio robiłem taki eksperyment o tym lematyzowaniu, czyli sprowadzaniu słów do podstawowej formy. Zastanawiało mnie na przykład, czy GPT potrafi to zrobić. On potrafi to zrobić, tak? To by było oczywiście dzisiaj bardzo nieefektywne, bo to API wolno odpowiada, ale wiesz, to daje jakąś perspektywę. Kurczę, a może w przyszłości będzie taki model duży, ale taki, że gdzieś no, on będzie, powiedzmy, do ogarnięcia dla takiej mniejszej firmy i ten model będzie wykonywał N zadań machine learningowych, będzie na przykład właśnie lematyzował tekst, będzie klasyfikował ten tekst, będzie wyciągał słowa kluczowe z tego tekstu. I tutaj też widzę pytanie, no właśnie, jak może wyglądać praca programisty za parę lat? To ja sobie swoją pracę tak wyobrażam i mnie akurat to fascynuje i cieszy, że być może dużo tej żmudnej pracy, którą musiałem wykonać, czyli na przykład obróbka, wiesz, obróbka danych. I to jest często tak, że jak masz dane tekstowe, i to jest trochę paradoksalne w tym przetwarzaniu tekstu, to musisz na przykład najpierw wymyśleć jakąś funkcję, która tak ci przetworzy ten tekst, żeby on był w odpowiedniej formie do modelu. Więc najpierw muszę, nie mam jeszcze modelu, a muszę już wymyśleć jakąś heurystykę.
Problem nad problemem, tak?
Dokładnie, tak. Więc myślę, że w takich różnych wymyślaniu takich pomocniczych heurystyk takie modele bardzo pomogą. Więc ja wierzę w to, że to faktycznie staną się tacy asystenci tej naszej pracy, że będziemy mogli o wiele, po pierwsze, mieć lepszej jakości dane do treningu, to po pierwsze, a jakość danych jest, no wiesz, no, to się nic nie zmienia. Garbage in, garbage out, to w machine learningu jest tak samo. Więc że te dane będą lepszej jakości, a po drugie, że będziemy właśnie mogli na takie istotne problemy więcej czasu poświęcić. A jeszcze co moja branża, no to ja bym powiedział, to jest dla mnie fascynujące, tak jak obserwuję tutaj też to, co się tam powiedzmy najbardziej teraz interesuje ludzi, to na GitHubie wiesz jednak te związane z tymi agency, ze sprawstwem. Jak to zrobić w sposób efektywny, żeby dobrze nam się rozmawiało z takimi dużymi modelami językowymi? Jest teraz, a propos bibliotek, o których opowiadałem, no to bardzo popularna jest teraz na GitHubie taka biblioteka LangChain się nazywa, czyli łańcuch językowy, byśmy to przetłumaczyli. No i ona, jej głównym zadaniem jest ułatwienie nam rozmawiania z API tych dużych modeli językowych. No bo często może być tak, że zadamy jakieś pytanie, pójdzie jakiś prompt, ale byśmy chcieli, żeby to jeszcze raz weszło do tego modelu językowego, na przykład, żeby on skrytykował swoją poprzednią odpowiedź. I wiesz, i tu się uruchamia taka, wiesz, no ile tu można ciekawych systemów na tym zbudować. Więc no właśnie, myślę, że to jest takie fascynujące. Co możemy jeszcze z tymi modelami zrobić? Czy możemy je jakoś obudować, żeby dać im nowe możliwości? To jeszcze też jedna rzecz, bym zachęcał może do pomyślenia trochę o tych dużych modelach. Nie mówię tylko językowych, mogą też być do przetworzenia obrazu, jako o nowych platformach. Tak jak, nie wiem, jest, nie wiem, iOS, na który możemy zbudować jakąś aplikację, to może to też pomoże nam, jeśli zaczniemy myśleć o tych modelach jako o takich nowych platformach i taka pomyśleć, co na takiej nowej platformie mogę zbudować, co będzie, nie wiem, następnym unicornem. To jest bardzo inspirujące. Dla mnie też, nie ukrywam.
I pewnie wtedy przejdziemy do tego wpływu sztucznej inteligencji na polską gospodarkę, zobaczymy nowe innowacyjne firmy, zobaczymy big techy i nie będziemy już myśleć o tej perspektywie pracy z oceanem. Ale na sam koniec chciałem Cię zapytać, z czym moglibyśmy zostawić słuchaczy i widzów tej rozmowy? To znaczy, do jakiego miejsca skierowałbyś pasjonata tematyki AI? Czy byłby to Twitter, czy może bardziej naukowy archive, czy jakieś książki, materiały, które mógłbyś polecić? Czy może są jakieś osoby, które Ty konkretnie śledzisz i które takie osoby, które nas teraz słuchają, mogłyby po prostu zacząć również śledzić i podglądać?
Powiem Ci tak, ale to jest na podstawie mojego doświadczenia. Kilka czynników tu się złożyło. Ja jednak bym polecał Twitter. On w Polsce, mam wrażenie, nie jest aż tak popularny, jakby mógł, ale jeżeli chodzi o takie najświeższe informacje, to jest Twitter i archive, o którym mówisz. Tam codziennie, jak sobie zbuduję właśnie takie, powiedzmy, fajne źródełka, to mi codziennie tam wpada tyle świetnych tekstów, które, bo są źródła na Twitterze naprawdę, no, które codziennie w zasadzie jakiś nowy tekst wrzucają, który na przykład opowiada o tym, że trwają właśnie badania, no, czy te duże modele językowe są takie fajne dlatego, że one pamiętają wszystko, co przeczytały, czy też one faktycznie uczą się czegoś zupełnie nowego. No, codziennie tam w tym źródełku wpada masa nowych informacji. I tak jak mówię, Twitter dla mnie przez ostatnie miesiące stał się takim miejscem, że to jest ten pierwszy punkt. Tu dostaję informację, że pojawił się na przykład jakiś nowy artykuł, a teraz naprawdę przez to, że nastąpiła ta rewolucja taka w świadomości, to też, tak jak mówię, to uruchomiło strasznie taką kreatywność ludzi i bardzo dużo pomysłów i na aplikacje, które mogą działać z użyciem tych modeli i w ogóle jak te modele działają. Wiele nowych idei się pojawia i ja bym polecał tutaj Twitter, bo on jest takim punktem wyjścia do dalszego eksplorowania tematu.
Jakiś może kurs, może jakaś książka, coś takiego przychodzi ci jeszcze do głowy, czy niekoniecznie?
Wiesz co, o kurs, to ja bym jednak na przykład, tak jak mówiłem, tego Karpatiego polecał, jego kurs na...
Zderzyć się z tym, co jest na YouTube, tak?
Wiesz, tak jak mówię, to jest bardzo niskopoziomowe, on jest znany z tego, że on lubi taką pracę niskopoziomową, ale po pierwsze jego osobowość, mi się wydaje, on bardzo miłym takim człowiekiem, tak fajnie prowadzi też ten kurs. Sam z chęcią jakby sobie go przyszedłem, żeby w ogóle zobaczyć, jak on pracuje z danymi, jak podchodzi do rozwiązywania problemów. To bym polecił, bo trudno mi teraz, wiesz, jakby taki jeden kurs, bo nie mam jakiegoś takiego jednego kursu ulubionego. Wiesz, jak się już tyle lat w tym siedzi, to gdzieś się tam nazbierało różnych tych kursów, tyle, że trudno tutaj wybrać coś jednego. GitHub na pewno, słuchajcie, tutoriali jest mnóstwo, naprawdę. To znaczy, o, Hugging Face, o którym mówiłem. Hugging Face ma świetny swój taki dział z tutorialami właśnie i to z podziałem, czy ktoś bardziej chce pójść w przetwarzanie obrazów, przetwarzanie wideo, czy w przetwarzanie języka, to gorąco też polecam właśnie z Hugging Face'a tam skorzystać. Więc to są takie miejsca, gdzie bym zaczynał. A jeśli chodzi o świeże informacje, w tym momencie dla mnie to jest Twitter.
I tutaj zrobiłem pauzę, Leszku, chciałem ci naprawdę bardzo podziękować za te 2 godziny bez 3 minut rozmowy na temat...
Co, świetnie ci w ogóle rozmawiało, naprawdę.
W branży, w której siedzisz. Myślę, że zrobimy dogrywkę. Ja bym tylko zachęcał wszystkich naszych widzów i słuchaczy, bo w zależności od tego, gdzie tego słuchacie i oglądacie, do zostawiania komentarzy i do interakcji właśnie z doktorem Leszkiem Bukowskim. Bo jest szansa, że za jakiś czas zrobimy sobie taką dogrywkę. Pozbieramy to, co nasi widzowie i nasi słuchacze pytają. My razem z Marcinem na Przeprogramowanych postaramy się wejść na kolejny poziom wtajemniczenia, bo jest jeszcze cała masa punktów w naszej agendzie, której tak naprawdę nie poruszyliśmy. Jest jeszcze sporo tematów, które moglibyśmy tutaj poruszać, ale myślę, że kawałek po kawałku ten tort będziemy jedli.
Ja też mam taką nadzieję. Naprawdę tu pytania od was, jeżeli właśnie się takie pojawią, to super by było przed następnym spotkaniem właśnie już pod ich kątem tutaj porozmawiać. No bo tak jak mówię, ja też od tych wielu lat siedzę w takiej bańce, więc trudno mi też czasami właśnie, co może być tutaj takie fascynujące dla ludzi. Ja bardzo uwielbiam o tym rozmawiać.
I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że znalazłeś dla nas czas i do usłyszenia.